bliżej życia. O tym, co ważne, co cieszy, rani, nurtuje. W reportażach i dokumentach w Polskim Radiu PIK. Od poniedziałku do piątku o 16.30. Bliżej życia.
Nie ma ich domu, nie ma nawet ich zdjęć. Pozostała pamięć o konsekwencjach wyboru, jakiego dokonali w pewien grudniowy dzień. Wolność wydawała się na wyciągnięcie ręki, a jednak wszystko potoczyło się nie tak. W audycji Bliżej Życia witam Państwa Michał Słowodzian. Dziś opowiem Państwu historię rodziny Migdalskich z maleńskiej osady Telążna Leśna, niedaleko Kowala. Zostańcie Państwo z nami. Podróż w czasie i przestrzeni zabiera Państwa w serce gostynińsko-włocławskiego parku krajobrazowego, gdzie w pewnej leśnej osadzie rozegrał się dramat i to w sytuacji, kiedy wyzwolenie było tuż, tuż. To wciąż mało znana historia, regionaliści mają nadzieję, że niebawem to się zmieni. Zapraszam do wysłuchania reportażu pod tytułem Tragiczny wybór.
No, dla mnie cała ta historia to ma wymiar wręcz tragedii szekspirowskiej. Jak sobie wyobrazimy, że 5 lat przeżyć okupacji niemieckiej w miarę spokojnie i zostać wkręconym w tryby historii pod sam koniec, no to faktycznie jest to olbrzymia tragedia.
Thank you.
według map z tamtego okresu, no to tych obszarów leśnych było trochę mniej.
No właśnie, bo przedzieraliśmy się tutaj jakieś dobre 20 minut. Geograficznie gdzie jesteśmy w tej chwili?
Geograficznie jesteśmy w Kotlinie Płockiej. Teren to Gostyńsko-Włocławski Park Krajobrazowy. To jest potężny kompleks leśny ciągnący się od Włocławka do Płocka. Właśnie w takim trójkącie Włocławek, Płock, Gostynin. Jesteśmy w pobliżu osady Telążna Leśna. Leszek Urbankiewicz, pracownik Gostyńsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.
Jesteśmy w środku lasu, ale kilkadziesiąt lat temu tutaj tętniło życie?
O tętniącym życiu trudno tu powiedzieć. To była pojedyncza zabudowa gospodarstwa migdalskich. To nie było duże gospodarstwo. Migdalscy mieli około 3 morgi ziemi, z której próbowali się utrzymać. Była to rodzina wieloosobowa, bo oprócz rodziców 8 dzieci. Rodzina biedna, Józef Migdalski, opanował rzemiosło stolarskie, był też cieślą, niezłym murarzem i po prostu dorabiał. Wstawiał drzwi, okna, budował stodoły, starał się utrzymać tą swoją liczną rodzinę. Próbowałem dotrzeć do jakichś informacji, czy zdjęcia, jak wyglądał dom Migdalskich. Niestety nie udało mi się to, ponieważ nie zachowały się żadne zdjęcia. Był to taki nieduży budynek murowany z budynkami gospodarczymi. Przede wszystkim była to taka łączona stodoła z ogórku.
Ale tutaj wszędzie pagórki, to nawet nie widać, gdzie jest jakieś płaskie miejsce, gdzie mógłby stać ten dom.
Podejrzewam, że od tego miejsca pamięci narodowej, który w tej chwili mamy, to jest kawałek dalej, tam taki obszar troszkę bardziej spłaszczony. To jest jeden z elementów tragedii, o której mówimy, ponieważ od 1939 roku do 1945 roku, czyli przez 5 lat okupacji, to było stosunkowo spokojnie. W związku z tym, że te tereny były takie mało przystępne, to Niemcy tutaj za bardzo nie ingerowali. Mieszkańcy okolicznych osad, miejscowości żyli w miarę spokojnie. Oczywiście były posterunki żandarmerii gdzieś w tych większych wsiach. Natomiast na co dzień się nie odczuwało jakiegoś ciężaru, takiego bezpośredniego terroru niemieckiego. Owszem, była bieda, były kłopoty z żywnością, trzeba było gdzieś tam nielegalnie jakiegoś świniaczka chować. Tak właśnie Migdalski robił, miał 2 krowy oficjalnie, ale jeszcze prosiaka trzymał gdzieś tam w obórce po kryjomu na wszelki wypadek. No i tak to trwało w miarę spokojnie do 1945 roku, kiedy tu od wschodu zaczął już zbliżać się front. Już słychać było armaty. Gdzieś tak mniej więcej od lata 1944 roku w tych lasach gostyńsko-włocławskich pojawiły się grupy zwiadowcze z frontu wschodniego w celu penetracji tego terenu i zbierania danych o dyslokacji wojsk niemieckich, o umocnieniach, które tutaj Niemcy zaczęli budować. Te grupy nie miały zadania stosowania sabotażu czy prowadzenia jakichś działań militarnych. To były typowe grupy zwiadowcze. I jedna z takich grup została zrzucona pod koniec grudnia 1944 roku koło niedalekiej takiej osady Niedźwiedź. To byli spadochroniarze i często były zrzucane grupy mieszane, czyli składające się z żołnierzy armii sowieckiej i polskiej. Dowódca tej grupy, Rosjanin, w czasie lądowania czasza spadochronu zatrzymała się na gałęziach drzewa, musiał się odciąć, no i spadając na ziemię skręcił sobie nogę. Miał kłopot z poruszaniem się i to znacznie utrudniło jakby penetrację tej grupy. Grupa się rozdzieliła, ale 3 skoczków szukało tutaj jakiegoś miejsca schronienia i dotarło w okolice właśnie Telążnej Leśnej do gospodarstwa Migdalskich. Zima z 1944-1945 roku to była dość sroga. No i to dodatkowo jeszcze utrudniało całą sytuację tych żołnierzy. Wcześniej próbowali uzyskać schronienie w innych miejscach. Niestety ludność była też zastraszona, ponieważ w pobliskiej leśniczówce Niemcy umieścili agentów gestapo. Było 2 jakichś osobników bardzo podejrzanych i w takiej ogólnej opinii mieszkańców byli oni utożsamiani jako konfidenci gestapo. No i ludzie się bali, jak to zwykle bywa, prawda, o swoje rodziny. front się zbliżał, wydawało się, że już lada moment nadejdzie to wyzwolenie spod okupacji niemieckiej. Jeden z gospodarzy wcześniej odmówił, wręcz prosił tych partyzantów o odejście, bo w pobliżu są właśnie ci konfidenci. Podobno wskazał im stojącą na skraju lasu tą osadę migdalskich. Migdalski miał potężny dylemat. To nie był młody człowiek, miał już 51 lat w tym momencie. Miał 8 dzieci. Migdalscy w ogóle uchodzili wśród mieszkańców okolicznych domów za bardzo takich prawych ludzi. To była rodzina biedna, ale bardzo pracowita i bardzo uczciwa. Tak jak to zwykle bywa z tego typu rodzinami. Jak ktoś jest biedny, uczciwy, to ma dużą empatię. Więc podejrzewam, że ten czynnik empatii i chęci pomocy potrzebującym miał tutaj istotne znaczenie. Poza tym no też miejmy świadomość tego, że pojawiają się ludzie z bronią, w mundurach, że bliska jest perspektywa wyzwolenia, odmówimy, to nie wiemy, jaka będzie reakcja tych ludzi, dość zdesperowanych, prawda? Mogli użyć broni, mogli po wyzwoleniu zemścić się za to, że nie udzielono im pomocy. Więc Józef Migdalski stanął przed olbrzymim problemem, dylematem, jednak podjął decyzję o udzieleniu pomocy. Skrytki typowej nie było. Ukrywali się w tej oburko-stajence. Z tym, że zostało dwóch, ten właśnie z uszkodzoną nogą towarzyszący mu chłopak, natomiast trzeci z tych partyzantów gdzieś się udał w nieznanym kierunku. Byli kilka dni, do 6 stycznia, ponieważ dramat już konkretnie rozegrał się 6 stycznia. Ci agenci gestapo, znajdujący się w leśniczówce smolarskiej, przejeżdżaliśmy koło tej leśniczówki, zorientowali się, że u Migdalskich są obcy.
Wiadomo, jak się zorientowali, czy ktoś im doniósł, czy oni obserwowali, ci partyzanci wychodzili?
To jest też historia do wyjaśnienia. No, mieszkańcy okolic mają swoje jakby przemyślenia na temat, kto zdradził Migdalskich. No, wskazywało się jednego z leśniczych, że on mógł tutaj coś zadziałać, ale w świetle tych dokumentów, które znajdują się w książce doktora Kubiaka, wynika, że to jednak było działanie tych agentów gestapo. Ma to potwierdzenie później w dokumentach już po wyzwoleniu. O jednym nie wiemy nic. Nie udało się go ani zidentyfikować, ani rozliczyć z tego. Natomiast drugi, tak, był Polakiem. Też tragiczna historia, ponieważ był to młody chłopak, który w czasie okupacji mieszkał we Włocławku z bardzo porządnej, patriotycznej rodziny kolejarskiej. Zaangażował się w działania ruchu oporu. Niestety został w czasie jednej z wsyp aresztowany, przeszedł śledztwo, w wyniku którego się załamał i zgodził na współpracę. Co prawda podczas tego procesu sądowego, który się odbywał, on do ostatniej chwili twierdził, że to nie on wydał Migdalskich, że to ten drugi. O ile się nie mylę, został powieszony na podstawie wyroku sądu polskiego. No, była to wielka tragedia dla jego rodziców. Tak jak powiedziałem, rodzina patriotyczna, typowo polska. Tak się plotły te losy ludzkie. Migdalscy też nie mieli wyobrażenia, że będą wplątani w wielką historię, a ta historia do nich zapukała znienacka. Wcześniej jeszcze miał miejsce taki incydent, że pomylili gospodarstwa i trafili do innego gospodarza. Szukali tych skoczków, no, pobili bardzo mocno właścicieli do tego stopnia, że po kilku tygodniach gospodarz zmarł, a jego syn do końca życia został inwalidą w wyniku właśnie tego pobicia. No jak się wyjaśniła sytuacja, że to nie jest gospodarstwo Migdalskich i tutaj nie ma tych skoczków? Niemcy przemieścili się właśnie w to miejsce, w którym teraz stoimy, otoczyli całe gospodarstwo. Gdy ci partyzanci się zorientowali, podjęli walkę. W wyniku tej walki ta stodoła zaczęła płonąć. W wyniku tych wymiany strzałów, tego pożaru, obaj zginęli. Niemcy wrzucili do płonącej stodoły jednego z synów Migdalskich, 12-letniego Stefana. No i tutaj też relacje są rozbieżne, bo jedne twierdzą, że pierw go rzucono żywcem, a gdy chłopak się wyczołgał z płonącej stodoły, to Niemiec przebił go bagnetem i ponownie wrzucił. Ale też trafiłem na informację, że po zabiciu go wrzucono go do studni. Wszystkich dzieci nie było, ponieważ najstarsi synowie Migdalskich no już byli dorosłymi ludźmi, mieli własne rodziny i mieszkali też niedaleko stąd, kilka kilometrów jest taka osada Ruda, gdzie funkcjonował młyn należący do Niemca. Najstarszy syn Migdalskich, Józef, on przebywał właśnie tam. Zresztą został przez Niemców ostrzeżony później, że go gestapo szuka i to mu pozwoliło się ukryć. Nie było również Zygmunta, kolejnego syna, który w tym czasie chorował i przebywał w takim tymczasowym szpitalu, który mieścił się w szkole w Smolniku. Po zakończeniu tej pacyfikacji Niemcy przywiązali rodziców, czyli Józefa i Stanisławę Migdalską do wozu. Nie pozwolili im się nawet ubrać. Pani Migdalska boso szła po tym śniegu. I przewieziono ich do również pobliskiej leśniczówki na Kukawach. Tam Niemcy zrobili odpoczynek, pojedli, popili, podjechały samochody i przewieziono ich do Włocławka. Podjęto śledztwo, trzymano ich właśnie w więzieniu włocławskim i z tego więzienia przewożono na przesłuchania do siedziby gestapo, która mieści się na ulicy Kościuszki. Byli bardzo ostro traktowani, byli maltretowani. No i kolejny jakby akt dramatu polega na tym, że 18 stycznia 1945 roku wezwano ich na przesłuchanie i już z tego przesłuchania nie wrócili. Okazało się później, że właśnie Niemcy wraz z kilkoma innymi osobami wywieźli Migdalskich do pobliskiego lasu w okolicach takiej miejscowości Wieniec-Drój i tam ich rozstrzelano w ostatniej egzekucji, jaką Niemcy tutaj dokonali w czasie okupacji niemieckiej. Do rodziców dołączono ich syna Zygmunta, tego, który właśnie przebywał w szpitalu w Smolniku, no i też miał zarzut pomagania partyzantom i spotkał go ten sam los, co rodziców. Trójkę rozstrzelano. Dwa dni później, po tej egzekucji, Włocławek był już w rękach wojsk radzieckich i polskich. Gospodarstwo zostało zniszczone, pozostałe dzieci znalazły się pod opieką sąsiadów i tych starszych braci.
Jesteśmy w miejscu pamięci narodowej.
To jest jedno z miejsc pamięci narodowej na terenie Gostyńsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Jak pan widzi, miejsce bardzo ładnie utrzymane. Opiekuje się nim gmina Włocławek, jest stosowny obelisk, widać kwiaty, znicze. Muszę powiedzieć, że to nie jest jakaś wyjątkowa okazja, kiedy byśmy tu nie przyjechali. To właśnie takie oznaki pamięci spotkamy. W pobliskiej, takiej większej miejscowości, o której wspominałem, czyli w Smolniku, znajduje się szkoła i uczniowie tej szkoły otoczyli patronatem to miejsce pamięci narodowej.
Dosyć duży monument. Jest także tablica. W tym miejscu dnia 6 stycznia 1945 roku hitlerowscy spalili żywcem Stefana Migdalskiego lat 12 i dwóch radzieckich spadochroniarzy. Pokój ich duszom.
Tutaj jest pewna nieścisłość, bo w świetle tych materiałów czy dokumentów, które udało nam się ustalić, była to grupa mieszana. Więc to niekoniecznie byli radzieccy spadochroniarze, ponieważ no, jedna z córek Migdalskich informowała po wojnie, że przynajmniej dwóch posługiwało się językiem polskim. Natomiast właśnie dowódca tej grupy, porucznik, był Rosjaninem.
Będzie tworzony szlak.
Tak, jakby idea szlaku narodziła się w takich sytuacjach codziennych, ponieważ no, park oraz pobliski oddział kujawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego organizuje tutaj różne inicjatywy o charakterze krajoznawczym. Prowadzimy rajdy piesze i rowerowe. Również przyprowadzamy tutaj jakieś grupy i opowiadamy o tych historiach, które tutaj miały miejsce. Nie tylko w czasie II wojny światowej, ale również sporo się działo w czasie powstania styczniowego. Po prostu zauważyliśmy, jakie to wywiera wrażenie i tutaj wspólnie z kolegami z Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego stwierdziliśmy, że skoro są te dwa miejsca w odległości mniej więcej 30 km od siebie, pomnik upamiętniający to miejsce tragedii w gospodarstwie migdalskim i miejsce, gdzie zostali rozstrzelani w okolicach Wieńca, Zdroju, to fajnie byłoby stworzyć szlak męczeństwa rodziny Migdalskich. Poprowadzić właśnie ten szlak tą trasą, którą przebyli migdalscy u schyłku swojego życia. A trasa biegnie mniej więcej właśnie od tej Migdalszczyzny. Też zwracam Państwu uwagę, że posługujemy się tutaj tym określeniem Migdalszczyzna. To jest nazwa lokalna. Tak mieszkańcy nazywają to miejsce. Ono funkcjonuje w tak szerokim zakresie, że nawet już na mapach Gostanisko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego byśmy ją nanieśli. Właśnie od Migdalszczyzny poprzez tą leśniczówkę Smolarskie, Kukawy, obok takiego drugiego miejsca pamięci narodowej na Grzmiącej, gdzie znajdują się mogiły pomordowanych mieszkańców Włocławka, bo tam masowo ich Niemcy rozstrzeliwali. Szlak biegnie do samego miasta Włocławka, do tej siedziby dawnego gestapo, do miejsca, gdzie istnieje tablica upamiętniająca więzienie włocławskie, w którym przetrzymywano właśnie migdalskich. I następnie szlak kieruje się poprzez właśnie park nad Zgłowiączką w stronę Wieńca Zdroju i dociera do miejsca egzekucji.
Migdalskich znaleziono, ich ciała znaleziono, prawda?
Udało się odkryć tą mogiłę. Też relacje są różne w jaki sposób, bo jedni mówią, że dzieci zbierające konwalie w lesie w maju 1945 roku trafiły na to miejsce, ale również jest informacja, że znalazł to miejsce leśniczy. Spotkałem się z relacją, że jedna z osób, które były przewożone na egzekucję, uciekła i później też przekazała informację, dokąd ich wieziono. W każdym razie fakt jest taki, że w maju 1945 roku to miejsce odnaleziono, dokonano ekshumacji i w uroczystym pogrzebie przeniesiono na cmentarz komunalny we Włocławku, gdzie do tej pory leżą. Gdy konkretyzował się już pomysł szlaku męczeństwa rodziny migdalskiej, postanowiliśmy zwrócić się do włodarzy tych terenów, przez które miał biec szlak, z prośbą o poparcie inicjatywy i przyłączenie się do pomysłu. I muszę powiedzieć, że spotkaliśmy się z rewelacyjnym przyjęciem. Praktycznie wszyscy dyrektorzy, wójtowie, prezydent miasta Włocławka bez żadnych oporów stwierdzili, że inicjatywa godna jest poparcia i nie mieliśmy żadnych problemów z ich akceptacją i deklaracją współpracy. Inaczej to wszystko brzmi, jak mamy do czynienia z jakimiś syntezami działań wojennych. Wtedy się stykamy z tysiącami ofiar. To jest inny odbiór, inna percepcja. Natomiast jeśli ktoś słyszy o konkretnej rodzinie i o konkretnych losach tych ludzi, to zaczyna tutaj już funkcjonować wyobraźnia, bo każdy może sobie zadać pytanie, przecież ja mógłbym się znaleźć w podobnej sytuacji, gdybym był w tamtym czasie. Co bym zrobił? Jaką bym podjął decyzję? Także to są dylematy szekspirowskie tak naprawdę, dlatego używam tego określenia.
Szlak ma być gotowy we wrześniu, będzie można go przemierzyć piechotą, ale także na rowerze. Będzie wydany również przewodnik. O rodzinie migdalskich opowiadał Lesław Urbankiewicz z Gostynińsko-Włosławskiego Parku Krajobrazowego. Dziś kończymy naszą audycję, ale nasz numer telefonu 52 345 50 90 do Państwa dyspozycji do godziny 17.30. Czekam na sygnały o sprawach, którymi powinniśmy Państwa zdaniem się zająć. Teraz do usłyszenia mówi Michał Słobodzian.